Chciałbym przypomnieć w kilku zdaniach to, o czym żeśmy mówili tydzień temu. Ten temat to jest zrozumienie bojaźni Bożej, życia w bojaźni Bożej. I mówiliśmy o tym, że Bóg pragnie naszego szczęścia, Bóg Ojciec pragnie, żebyśmy byli szczęśliwi. Amen. Pomyślmy przez chwilę. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Szczęśliwy jest. Halleluja. Pomyślcie przez chwilę, kochani. Pomyślmy, gdybyśmy tak oddzielili się na cały jeden dzień. Weszli do komory, zamknęli za sobą drzwi, odłożyli, wyłączyli telefon. Nie patrzyli na kalendarz. Poświęcili ten czas na post. I żebyśmy powiedzieli tak: Duchu Święty, przyjdź i przynieś mi objawienie tej prawdy. I żebyśmy czekali, patrząc na Słowo, czekali i pozwolili Jemu, żeby On przyszedł i przemawiał do nas. Coś wam powiem, życie by się zmieniło. Mówiliśmy też o tym, co to tak naprawdę jest, w jaki sposób wyrażamy szacunek dla Boga Ojca. Przede wszystkim, w jaki sposób wyrażamy tą bojaźń pańską przez szacunek dla osoby. Dla osoby wszechmogącego i suwerennego Boga. W jaki sposób możesz wyrażać to, ten szacunek? Ja wierzę, że przede wszystkim, kiedy słuchasz i przyjmujesz słowo, które Bóg Ojciec mówi, przyjmujesz do serca i stajesz się wykonawcą tego słowa. Nie tylko słuchaczem, wykonawcą, bo w ten sposób pokazujesz, że szanujesz Go. Widzicie, szacunek to jest odpowiedź serca człowieka na każde Jego słowo. Mówiliśmy o tym, na każde. Nie tylko na to przyjemne, ale też na słowo korekty, na słowa uwagi, na jakieś Jego napomnienie, ostrzeżenie, ale także na słowa zachęty, na każde objawienie, na każde błogosławieństwo. Nie wiem, czy często myślicie o tym, Boże Słowo nam mówi, że nasze tchnienie jest w Jego ręku, tak jak jest tchnienie wszystkiego, co żyje. To jest wszystko, On jest stwórcą tego wszystkiego. Pomyśl przez chwilę. To, że dzisiaj oddychasz. Kiedyś zadałem człowiekowi pytanie, że mówi, że nie wierzy w Boga. Ja mówię tak, a powiedz mi, jak to stworzył życie? I nie umiał mi na to odpowiedzieć. Mówiliśmy o tym, że życie w bojaźni, które się wyraża przez szacunek dla osoby, też mówi, że to jest taka postawa poddawania się Jemu. Nawet jeśli to nie zawsze jest łatwe i przyjemne, bo w ten sposób wyrażamy szacunek. Mówiliśmy też o tym, kto mężem jest bogobojnym, temu Pan wskaże drogę, którą obrać powinien. Pomyślcie przez chwilę. Jest wielu ludzi dzisiaj na ziemi, wielu wierzących, którzy nie wiedzą, co mają robić w życiu, jaką drogą iść. Kto mężem jest bogobojnym, temu Pan wskaże drogę, którą obrać powinien. To jest Psalmu 25, 12 wiersz, inne tłumaczenie. Mówiliśmy o tym, że Bóg nie uczy każdego. Duch Święty jest nauczycielem duchowej rzeczywistości. Jezus nazwał go nauczycielem. A więc to jest osoba boska, która też przyszła do nas, żeby nas uczyć o Królestwie, o tajemnicach Królestwa, o tej duchowej rzeczywistości. Ale tu jest napisane, Bóg nie uczy każdego. Potrzebujesz mieć serce ucznia. Bóg nie wybiera takich ludzi, którzy zdają jakieś egzaminy w szkołach. Nie, On patrzy na serce. Bo żeby stać się uczniem Jezusa, musisz mieć postawę serca odpowiednią. Mówiliśmy też o tym, że społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją. Czyli którzy żyją w bojaźni Pańskiej. Coś Wam powiem. Społeczność, ta żywa, nie jakaś iluzoryczna, żywa i realna, jest skarbem. Jest bezcennym skarbem. I nic na tej ziemi nie ma większej wartości od tego. Dlatego, że z tej relacji płynie życie. W tej relacji doświadczasz Jego miłości. A nieraz nawet korekty czy napomnienia. I tak jak powiedziałam tydzień temu, powtórzę to jeszcze raz. Najbardziej Bogu byłem wdzięczny za napomnienia. Wiecie dlaczego? Bo one zmieniły moje serce. A przez to, że zmieniły serce, zmieniły moje życie. Z takimi Pan dzieli się tajemnicami, objawia im przymierze. To jest niesamowite. Mówiliśmy o tym, że nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą Bóg ma trzy błogosławieństwa. To jest jedna z najwspanialszych obietnic, uważam, w Słowie. Po pierwsze bogactwo, cześć i życie. Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie. Mówiliśmy też o tym, żeby nasza służba przynosiła wieczne owoce i chroniła nas przed upadkiem, przed planami diabelskimi. My potrzebujemy nauczyć się żyć w bojaźni Pańskiej. Służba jest zawsze własnością Boga, nigdy człowieka. Wszyscy, którzy są w jakiejkolwiek służbie, muszą sobie to uświadomić. To jest własność Boga, ale powiem Wam, to jest olbrzymi przywilej, kiedy Stwórca wszystkich rzeczy powołuje Cię i zaprasza Cię do służby. To nie jest kara, to jest przywilej, bez względu na to, co robisz. Czy to jest ktoś, kto stoi za kazalnicą, czy to jest ktoś, kto otwiera drzwi, potem sprawdza, czy wszystko jest posprzątane i zamyka drzwi. To jest służba dla Jezusa, dla Ojca. Mówiliśmy też o tym, że niektórzy powołani, obdarowani, oni jakby utracili coś. Zagubili się na swojej drodze z Bogiem. Dlaczego? Powiem tak, zawsze zastanawiam się nad korzeniem i przyczyną tego, co się dzieje i dlaczego się dzieje. I staram się nie brać tego powierzchownie. Staram się zobaczyć korzeń tego wszystkiego. I coś Wam powiem, i zawsze dochodzę do jednego wniosku. Nie żyli w bojaźni Pańskiej. Nie służyli Wszechmogącemu Bogu w bojaźni. I zawsze się zastanawiałam, dlaczego tak żyli. I myślę, że jedną z przyczyn jest to, oni mieli własne wyobrażenie Boga. Własne. Skąd się ono wzięło? Z tego, co słyszeli, z tego, co inni mówili. I najczęściej nie był to prawdziwy obraz. Myślę, że słyszeliście już nieraz z moich ust. Ja nie mówię, że ja znam doskonały sposób Boga. ale coś wam powiem. Kilka razy widziałem, miałem spotkanie z oryginałem i dlatego natychmiast rozpoznam kopię. Bo miałem spotkanie z oryginałem. Nie prosiłem o to. Ja wierzę, że Bóg mi to dał po to, dlatego że to jest potrzebne mi do powołania. Ale po to ja natychmiast rozpoznam, co jest kopią. Mówiliśmy, że to były fragmenty ze Starego Przymierza. Chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli kilka fragmentów mówiących o bojaźni z Nowego. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. I przeczytamy jeden wiersz, 31. Tymczasem Kościół, budując się, żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. To słowo wspomagany jest w innym tłumaczeniu, mówi pocieszany przez Ducha Świętego pomnażał się. Ja chciałbym, żebyśmy tutaj zobaczyli coś. Widzimy tutaj, że bojaźń pańska w Kościele łączy się po pierwsze z radością, spokojem i ze wspomaganiem Ducha Świętego oraz z pomnożeniem. Kiedy patrzymy na Dzieje Apostolskie, na pierwszy Kościół, zobaczymy, że wierzący tego wczesnego Kościoła, oni byli nauczani i pouczani przez apostołów, przez starszych lokalnych zborów. Do czego? Do wzajemnego budowania się, przez świadectwa, do służenia sobie nawzajem w miłości. Nieraz przez modlitwę, nieraz przez coś bardzo praktycznego. Do budowania domu Pana, czyli Kościoła. Dlatego, że to Piotr mówi o tym, że każdy wierzący, że my jesteśmy duchowymi kamieniami w budowli pańskiej. I teraz pomyśl sobie, że każdy z nas jest tym duchowym kamieniem w budowli Pana, w ciele Chrystusa, w domu Pana Boga, w domu Boga Ojca, czyli w ciele. To jeśli diabeł przyjdzie i usunie ważną część z tej budowli, na przykład nadproże, wiecie co się dzieje? Wszystko się wali i trzeba zaczynać od nowa. Nadproże jest czymś bardzo ważnym w budowli. To jest zawsze taki bardzo wzmocniony element budowli. Najczęściej jest to element betonowy w środku ze stalową konstrukcją po to, żeby to się nie złamało. Dlatego, że na tym opiera się wszystko to, co jest budowane wyżej. Do życia w bojaźni pańskiej, Kościół budując się, żyjąc w bojaźni pańskiej. Myślę, że oni bardzo poważnie traktowali słowo, które apostołowie głosili. Do bycia też świadkiem Chrystusa na ziemi. I to prowadziło Kościół do życia w takim pokoju z Bogiem, do wzajemnym pokoju i też pokoju z Bogiem. To z kolei uwalniało dla Kościoła wspomaganie Ducha Świętego, czyli wtedy Duch Święty mógł się poruszać. Myślę, że jest taka bardzo prosta zasada, która też funkcjonuje w świecie. Jeśli jest rodzina i chce adoptować dziecko, to są osoby, które sprawdzają, jak ta rodzina funkcjonuje. Jeśli ona nie funkcjonuje we właściwy sposób, nie dadzą do adopcji takiego dziecka. Amen? Coś wam powiem. W Kościele to jest w rzeczywistości duchowej jest identycznie. jeśli Boża rodzina nie funkcjonuje w sposób oparty na Słowie, to Bóg nie będzie przydawał tam ludzi. Dlaczego? Dlatego, że oni nie będą we właściwy sposób prowadzeni. Tam, nie ma, tam często będzie bałagan. Nie będzie tej duchowej jedności, nie będzie życia w bojaźni pańskiej. Więc aby Duch Święty mógł wspomagać Kościół, najpierw ten Kościół, czyli ciało Chrystusa, to jest też ogólna rzecz, musi zacząć funkcjonować według Bożego wzorca. Czyli, a wzorcem jest Jezus, Słowo. Jeśli Pan nie zbuduje domu, będą się daremnie trudzić ci, którzy próbują go budować. Jaka jest z tego lekcja? Ci, którzy są odpowiedzialni, muszą słyszeć Boga i muszą Mu się poddać. Bo inaczej zejdziemy donikąd. Oczywiście nie wszyscy będą chcieli słuchać, to jest logiczne. Drogą do tego jest życie w bojaźni pańskiej. Wierzę, że bojaźń pańska jest jednym z kluczy do duchowej jedności. Bo jeśli ja żyję w bojaźni pańskiej, staram się żyć, ty żyjesz w bojaźni pańskiej, to pomimo różnorodności będziemy mieli duchową jedność z sobą. Dlaczego? Bo boimy się tego, któremu jesteśmy poddani, od którego zależy wszystko, całe nasze życie, każde nasze tchnienie. Ja słyszałem, gdzieś mam takie przekonanie, że w niektórych kościołach to funkcjonuje ewangelicznych do dzisiaj. Niektórzy wierzący twierdzą, że w Nowym Przymierzu życie w bojaźni pańskiej nie jest potrzebne dla tych, którzy przyjęli dar zbawienia. Oni wierzą, że jest Boża łaska i to wystarcza do życia z Bogiem, że daru zbawienia nie można już utracić. Coś wam powiem, to nie jest prawdziwe nauczanie i to nie jest biblijne nauczanie. I ja mam świadomość, co mówię w tej chwili. I żebym nie był gołosłowny. Zobaczmy, co Boże Słowo mówi o tym w Nowym Przymierzu. Otwórzmy sobie pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział. I przeczytamy od 15 wiersza. Tak, od 15 do 19. Lecz za przykład, to mówi Piotr, apostoł, do kogo on to mówi? Do kościoła. On pisze list do kościoła. Lecz za przykładem świętego, który was powołał. Kto nas powołał do królestwa? Bóg Ojciec, amen? Za pośrednictwem swego Syna. On jest święty, amen? Śpiewaliśmy tutaj to dzisiaj. Za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. We wszelkim, to znaczy w każdym. Ponieważ napisano, dlaczego mamy tak żyć? Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem taki święty. I to nie jest, kochani, opcja do wyboru dla kogoś. To jest nakaz, świętymi bądźcie. Dlaczego? Bo ja jestem święty. To tak jakby sam Bóg Ojciec mówił. Zastanawiałem się nad tym, bo przecież Bóg Ojciec wierzy, że żyjemy dzisiaj w takim ciele i na ziemi, która jest pod wpływem, że tak powiem, królestwa ciemności. Coś wam powiem. Ja wierzę, że ten wymóg jest dla naszego dobra, po to, żebyśmy mieli więź, tą realną relację i więź z Bogiem Ojcem, który jest święty. Bóg nie może mieć relacji i zostawić swoją świętość na boku i przyjść. Nie, to tak nie działa. Dalej czytamy. Ponieważ napisano świętymi bądźcie, to słowo świętymi oznacza czysty, poświęcony, oddzielony dla Boga Jego woli. ponieważ napisano tak. I potem 17 wiersz, a jeśli wzywacie jako Ojca tego, posłuchaj mnie, który bez względu na osobę, czyli to dotyczy ciebie i mnie i każdego, bez względu na osobę, sądzi każdego według uczynków jego. Ja wiem, że nie bardzo się naucza w kościołach, że Bóg jest też sędzią i sądzi, ale taka jest prawda. Pamiętam, kiedy do mnie Pan mnie uczył pewnych rzeczy na samym początku mojej drogi. Kiedyś w modlitwie powiedziałam Bogu Ojcu, powiedziałam: Boże, wolę, żebyś mnie osądził tutaj na ziemi, a nie po drugiej stronie. Wolę, żebyś mnie sądził tutaj na tej ziemi, a nie po drugiej stronie. Bo tam już będzie za późno. Czytamy dalej. Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. To jest ostrzeżenie, które Piotr daje. Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Czyli dopóki moje nogi chodzą po tej ziemi i twoje nogi chodzą po tej ziemi, potrzebujesz jako wierzący człowiek żyć w bojaźni pańskiej. I to jest, kochani, tylko dla naszego dobra. To jest tylko dla naszego dobra. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wiedząc. Zobaczmy to. To było przesłanie dla tych, którzy przyjęli dar zbawienia, którzy zostali odkupieni drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. To przesłanie jest też wezwaniem dla wszystkich tych, którzy uważają się za członków ciała Chrystusa, do życia w świętości we wszelkim postępowaniu. We wszelkim. Jest także takim ostrzeżeniem dla nas przed tym Bożym sądem, dla tych, którzy wzywają Boga Ojca, wzywają nieraz Jego obecność, a nie żyją według Jego słowa. Powiem wam, to jest niebezpieczne. Pamiętacie historię Ananiasza i Safiry i nie tylko? Przecież to byli członkowie Kościoła. Oni zlekceważyli świętość, świętą Bożą obecność. I im się wydawało, że takie malutkie kłamstewko ujdzie im na sucho. Nie uszło. Byłem w szczególny sposób dwa razy w obecności świętości Boga. Coś wam powiem. Byłem przerażony. Bałem się ruszyć. To jest przerażające. Autor listu do Hebrajczyków mówi tak: straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. My tak czytamy to i nie zdajemy sobie zupełnie sprawy z tego. Dlaczego? Bo nie mieliśmy jeszcze takiego doświadczenia. Ale słowo o tym mówi. Idźmy dalej. Apostoł Piotr tutaj wzywa Kościół do życia w bojaźni Bożej przez wszystkie dni, jakie Pan nam daje na ziemi. Dlaczego? Aby przez swoją nierozwagę, grzechy, nie bezcześcić przelanej za nas drogocennej, świętej, odkupieńczej krwi Jezusa. Coś wam powiem, to jest poważne. To jest bardzo poważna sprawa. I otworzymy sobie list do Hebrajczyków, 10 rozdział. I przeczytamy od 26 do 31. Autor tego listu, to jest list skierowany do Żydów, do Hebrajczyków, ale też list skierowany do wierzących Żydów, do tych, którzy przyjęli Mesjasza jako Zbawiciela. jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie, inne tłumaczenie mówi dobrowolnie, myślę, że to jest bardziej delikatniejsze słowo, ale dobrowolnie grzeszymy. Ale zwróćcie uwagę, słowo dobrowolnie mówi o decyzji. To ja idę w grzech. Nie jestem opętany, żeby iść w grzech. To był mój wybór. Jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, co jest prawdą? To, że Bóg tak bardzo ukochał mnie, że poświęcił za mnie swego Syna, że wydał Go na męczeńską śmierć po to, żeby mnie wyrwać z królestwa ciemności i przenieść do królestwa swojego umiłowanego Syna, po to, żeby uczynić mnie swoim synem i dziedzicem. Rozmyślnie grzeszymy. Nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Czyli w takim układzie krew Chrystusa traci swoją moc zbawczą w twoim życiu. Już nie ma ofiary za grzechy. Już ofiara była. Jeśli dobrowolnie człowiek idzie w grzech, nie żyje w bojaźni Bożej. Niestety konsekwencje mogą być straszne, a nieraz wieczne. Czytajmy dalej. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. I potem on wspomina stare przymierze i mówi tak. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. A pamiętajmy, że nowe przymierze mówi nam, że to, co jest zapisane w starym, jest ku jakby nauce dla nas, ku czemuś to jest. I potem mówi tak, o ileż w takim razie sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Coś wam powiem, to jest straszne. To jest straszne. My nieraz to czytamy i nie zwracamy na to uwagi. Syna Bożego podeptał. No jest łaska. Wyznałem Jezusa jako Pana, mam wieczny bilet do nieba. Bóg mi zawsze wybaczy, bo jest łaska, On mnie kocha, bo jest miłosierny i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, to jest wszystko prawda, to są takie półprawdy w sumie, na których diabeł coś zbudował. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. I ten fragment kończy, straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, dobrowolnie grzeszymy. Nie ma już ofiary za grzechy. Czy nie upadamy? Upadamy nieraz 7 razy dziennie. To, co powinniśmy zrobić, jak żyć. Grzech natychmiast oddziela cię od społeczności. Natychmiast. Duch Święty nieraz jest tak zasmucony, że chciałbyś odwrócić czas, a już się nie da. I nieraz płaczesz nad swoją słabością i niemocą i nad swoim grzechem, pomimo tego, że przyjąłeś dar zbawienia. I płaczesz, o Boże miłosierdzie wzywasz. Nie wystarczy, kochani, powiedzieć, Boże, wybacz mi. Bóg wybaczy, bo tak obiecał. Ale za pokutą musi pójść nawrócenie, czyli zmiana życia. Ale jeśli pokuta nie sięgnie serca, to zmiany życia nie będzie. wtedy to ciągle będzie wracać i wracać. Dlaczego? To jak zrobić, żeby pokuta sięgnęła serca? Wierzę, że życie bez bojaźni Bożej oddziela ciebie od tego. Bo jeśli coś zrobisz, to natychmiast tracisz skarb i twoja dusza i serce o tym wie. Nieraz, kochani, jest to takie doświadczenie duszy człowieka, że na drugi raz jesteś gotowy umrzeć, niż wejść w to samo jeszcze raz. Bo nie chcesz tego przeżywać w sobie. Wiecie, najbardziej boli, kiedy my poprzez takie nierozważne rzeczy zasmucamy serce Boga Ojca. Czy myślicie, że On nie cierpi przez to? Jeśli myślisz, że Bóg Ojciec nie cierpi, to jesteś w błędzie. Kiedy rodzimy się na nowo, On rozumie to, że niewiele wiemy. Uczymy się. My wtedy myślimy, że wszystko już wiemy, żeśmy złapali Pana Boga za nogi i jesteśmy najmądrzejsi. Ale potem przychodzi, kochani, czas, kiedy Ojciec chce, żebyśmy wzrastali, nauczyli się czegoś. Chce nas wychować. Wiecie po co? Żeby przekazać Ci dziedzictwo. Żebyś umiał funkcjonować jako Syn Boży, jako dziedzic, a nie ciągle jako niemowlak albo dzieciak, który ciągle chce zabawek nowych, też tych duchowych. Ten, kto Syna Bożego podeptał, to jest straszne. Zbezcześcić krew przymierza, przez którą został uświęcony, znieważyć Ducha łaski. Kochani, pamiętajmy, że Duch Święty jest osobą. Jeśli Go znieważasz, On odejdzie. Paweł, pisząc list do Filipian, to jest 2:12, napisał tak: z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawujcie. To słowo sprawujcie, do kogo to jest skierowane? Do człowieka. To jest mój obowiązek, może nie, ale moja odpowiedzialność. To ja mam sprawować to. W jaki sposób? Z bojaźnią i zadrżeniem. Kochani, my potrzebujemy mieć tą świadomość, nie w głowie, ale w sercu, że Bóg Ojciec zapłacił za nasze odkupienie najdroższą rzeczą w całym wszechświecie. To była przelana krew Jego ukochanego, umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Uważam osobiście, że to jest wystarczający powód, żeby zawsze żyć i chodzić w bojaźni Bożej. A więc potrzebujemy być tacy czujni, szczególnie w czasach, w których żyjemy, po to, żeby czegoś nierozważnie nie robić, żeby nie deptać po tej krwi, żeby nie bezcześcić krwi przymierza, żeby nie znieważać Ducha łaski. Z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawować. Dlaczego? Żeby tego nie stracić. A więc można to stracić. Jeszcze parę rzeczy. Bojaźń Pana jest początkiem poznania, objawienia. Przysłów 1:7. Zwróćcie uwagę. Wielu ludzi czyta słowo i nie ma objawienia. Powiem wam dlaczego. Nie ma bojaźni Bożej w ich sercach. Nie traktują poważnie słowa Boga. Bojaźń Pana, Przysłów 15:33. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości. Jeśli chcesz mieć mądrość z nieba i pójść do tej szkoły, to musisz mieć bojaźń pańską w swoim życiu. Pokora poprzedza chwałę, jest dalej napisane. Przysłów 14:2. Kto postępuje w sposób prawy, boi się Pana. Kto chodzi krętymi drogami, gardzi nim. Kto postępuje w sposób prawy. Nie chcę przedłużać, ale w Starym Przymierzu jest cudowna obietnica. Jeżeli będziecie czynić to, co jest prawe w moich oczach i tak dalej, błogosławieństwa moje dopadną was. Nie uciekniecie przed nimi. Przysłów 14:16. Mądry boi się Boga i unika złego. Głupiec spoufala się z nim i czuje się bezpieczny. I tutaj powiem wam pewne świadectwo. To było bardzo dawno. Kiedyś miałem relację z takim młodym człowiekiem, on był wierzący. Był też liderem. Ja się najwięcej uczyłem i ciągle się uczę, obserwując i słuchając. I zobaczyłem, jak on tak nieraz beztrosko wyrażał się. To tak, jakby sobie z Boga kumpla robił. Ja czułem taki niesmak tego w środku. I pamiętam, że on kiedyś przyszedł, ale on ciągle gdzieś się pytał o pewne rzeczy. I kiedyś przyszedł do mnie i mówi tak. Mówi, czy Bóg do ciebie coś ostatnio mówi? Może masz jakieś objawienie? Ja powiedziałam tak. No to powiedz, co? I powiedziałem, wiesz, nawet dziś rano się modliłem i Bóg wskazał mi na taki fragment. Mądry boi się Boga i unika złego. Głupiec spoufala się z nim i czuje się bezpieczny. A w niego jakby młotkiem dostał między oczy. To słowo go tak skonfrontowało. Mądry boi się Boga i unika złego. Głupiec spoufala się z nim i czuje się bezpieczny. Zwróćcie uwagę, tam jest napisane czuje się bezpieczny. A więc on w sobie ma odczucie, wszystko jest okej. Ale to nie jest odczucie, że jego sumienie jest w Duchu Świętym. To jest coś bardzo powierzchownego. Coś wam powiem. Jest pokój, który płynie od Chrystusa, który mieszka, i jest pokój taki płytki, zduszewny. I ludzie myślą, że ten taki płytki pokój duszewny, jest wszystko okej. Jest Boża łaska, Bóg mnie kocha, halleluja. Jest Boża łaska, która trwa na wieki. Jest Boża miłość, jest bezwarunkowa i niezmienna. To prawda. Ale coś wam powiem. Po owocach życia się poznaje to. Psalm 128, pierwszy wiersz. Błogosławiony każdy, który boi się Pana, który kroczy Jego drogami. Pomyślcie, czy to nie jest cudowna obietnica? Kiedy patrzysz na 11 rozdział Księgi Izajasza, tam jest mowa o Jezusie. Tam jest mowa. On miał upodobanie w bojaźni pańskiej. Ten duch spoczął na nim, on go przyjął i żył, mając upodobanie w bojaźni pańskiej. Kiedy człowiek rodzi się naprawdę na nowo, Bóg powiedział tak, włożę bojaźń w wasze serca, byście nie odstąpili ode mnie. Więc kiedy człowiek rodzi się naprawdę na nowo, pokutuje ze swego życia i wie, że jest zgubionym grzesznikiem i przyjmuje dar zbawienia, to duch bojaźni przychodzi i zaczyna mieszkać w człowieku. Jest pytanie, co z tym dalej robi. Więc jeśli Jezus jako Syn Człowieczy, funkcjonujący na ziemi jako człowiek napełniony Duchem Świętym, miał upodobanie w bojaźni pańskiej, to coś wam powiem, to o ileż bardziej my tego dzisiaj potrzebujemy? Pomyślcie przez chwilę. Powoli zbliżamy się do końca. Boże Słowo nam pokazuje drogę do uczenia się bojaźni Bożej i do życia w bojaźni Bożej. I przeczytamy sobie dwa wiersze. 5 Mojżeszowa, 14 rozdział. To jest od 22 do 23. I ja przeczytam. Czyli jest mowa o dziesięcinie i ktoś może powiedzieć, a co ma piernik do wiatraka? Ano ma, zaraz powiem dlaczego. Będziesz dawał dziesięcinę z każdego plonu twojego nasienia na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia. Będziesz jadł przed Panem, Bogiem twoim dziesięcinę, abyś się uczył bojaźni Pana, Boga twego, po wszystkie dni. Abyś się uczył bojaźni, abyś uczył się czcić Jahwę, bać Boga. Na miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla swego imienia. Przełóżmy to na nowe przymierze. I to nie jest prawo, dlatego że pierwszą osobą, którą dał dziesięcinę Bogu, to był Abraham. Prawo przyszło ponad 400 lat później. A Abraham zrobił to z wdzięczności, że Bóg dał mu zwycięstwo nad wrogiem. I Bóg pobłogosławił go przez słowa Melchizedeka. Za błogosławieństwo Boga. On się chciał odwdzięczyć i to musiało dotknąć serca Bożego. I Bóg to ustanowił potem jako prawo dla Izraela. Zauważcie, tam była świątynia. W świątyni byli kapłani. Oni musieli z czegoś żyć. Dwa razy do roku ludzie przychodzili do świątyni, mieli obowiązek. Oni słuchali. Żeby uczyć się bojaźni Pana, to był obowiązek kapłanów, żeby uczyć Boży lud bojaźni Pańskiej. Jak to przełożymy dzisiaj na nowe przymierze? Kościół jest ciałem Chrystusa, amen, ale Kościół jest domem Boga. Każdy lokalny zbór, Kościół jest domem. Dziesięciny, potem Pan mówi tak, będziesz jadł przed Panem Bogiem twoim dziesięcinę. Więc Bóg mówi tak, ta dziesięcina nie jest potrzebna mnie, ona jest potrzebna wam. Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy. W jaki sposób to? I teraz posłuchajcie mnie. Jeśli lokalny kościół oddaje dziesięcinę, ja uważam, że jest przywilejem mieć miejsce do oddawania dziesięciny. To jest przywilej. To nie jest kara, to jest przywilej. Wielu tego nie rozumie. Dlaczego? Powiem wam, kochani. To, czym ja się z wami dzielę już drugi tydzień, tego na ulicy nie usłyszysz. Czego ja was uczę? Staram się nauczyć. Co chcę wam przekazać? Ja wam przekazuję coś, co Pan mi kładzie na sercu, bo to jest mój obowiązek przed Bogiem. Ja nie wymyślam tego. Ja spędzam czas z Panem. Pan wie, czego potrzebujemy. Dzisiaj na co idzie dziesięcina? Gdyby nie dziesięciny tego kościoła, ja bym musiał pracować dalej. Dzisiaj oczywiście jestem już trochę na emeryturze takiej połowicznej, państwowej. Ale prowadzę to miejsce z Bożą pomocą, nie sam. Już ponad 25 lat. I gdyby nie dziesięciny, nie mógłbym tego robić. Kto spożywa dziesięcinę? Wy. Nie ja. To wy spożywacie. Jeśli chcecie, oczywiście. To widzicie, to wszystko zależy od nastawienia serca. Abyś się uczył bojaźni Pana. Abyś się uczył bojaźni. Powiem wam na temat dziesięciny w księdze Malachiasza. Jest jedyny fragment w całej Biblii, kiedy Bóg mówi, wystaw mnie na próbę. To jest jedyny fragment w całym Bożym Słowie, kiedy Bóg osobiście mówi, wystaw mnie na próbę. Czy ci nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję błogosławieństwa nad miarę i zabronię szaranczy pożerać twoje plony. To jest szczególnie dla tych, którzy żyją w długach i nie mogą wyjść. Albo niebo jest nad nimi zakryte. Kiedy ludzie przyjeżdżają do nas na posługę, jedno z pierwszych pytań, które im zadaję, czy są wierni w oddawaniu dziesięciny? I rzadko kiedy słyszę, tak, jesteśmy w tym wierni. Rzadko kiedy. Jak jaka jest z tego lekcja, nie traktują po prostu z poważnie Bożego Słowa albo nie mieli nauczania właściwego. Jedno z dwóch. Następny fragment. Psalm 34 i tu będziemy kończyć już powoli. 34. I przeczytamy od 10 wiersza. Bójcie się Pana, święci Jego. Halleluja. Z wykrzyknikiem. Niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Niczego im nie brak. Lwięta cierpią niedostatek i głód. Tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Znacie ludzi, którzy jeżdżą po konferencjach? Od jednej do drugiej. Kiedy nieraz patrzę, nie krytykuję i nie chcę tego osądzać, bo to nie mój biznes. Ale moje słowo naucza. I kiedyś Bóg przez proroka Amosa mówił do swego ludu: nie pielgrzymujcie do takich miejsc, gdzie kiedyś Bóg się objawił. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. W jaki sposób mamy szukać Boga? Weź Boże Słowo, odłóż zegarek, wyłącz telefon, nie patrz na kalendarz, zamknij się w komorze i zacznij Go szukać, aż znajdziesz. A kiedy On Cię nawiedzi, coś Ci powiem, Twoje życie będzie zmienione. Niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Jaka jest z tego lekcja? Bardziej szukaj w swoim życiu Jego obecności, a nie służby. I potem mówi tak, od 12 wiersza. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie. Nauczę was bojaźni pańskiej. Jeśli wierzysz, że to jest słowo Boga, Boga Ojca do ciebie, to Bóg mówi dzisiaj do ciebie tak. Przyjdź do mnie, synu, przyjdź do mnie, córko, zacznij mnie słuchać, a ja cię nauczę bojaźni pańskiej. Jakim ma być człowiek, który kocha życie? Chcesz być szczęśliwy? Wierzę, że tak. Lubi oglądać dobre dni. I potem Pan mówi, i tu wymienia 6 rzeczy. Strzeż języka swego od zła. Kiedy przeczytacie list Jakuba i list Piotra, zobaczycie, że oni mówią, że przez nasz język to jest najbardziej śmiercionośna rzecz, która wychodzi, jest rozpalona. On rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Przez słowa, przez język. Strzeż języka swego od zła. Słów, dalej jest napisane. Warg swoich od słów obłudnych. Co to znaczy? Co to jest obłuda? Mówisz jedno, a żyjesz zupełnie inaczej. To jest obłuda. Najgorsza, Bóg mówi w swoim słowie, nienawidzę obłudy. Więc pomyślmy przez chwilę, że jest Bóg, nasz Bóg Ojciec, On nienawidzi obłudy. Niech Twoje tak będzie tak, niech Twoje nie będzie nie. Co ponadto, to jest od diabła, od złego, to Jezus nauczał. Z każdego swojego słowa zdacie kiedyś sprawę. Na podstawie swoich słów będziesz potępiony albo usprawiedliwiony. To wszystko przez usta wychodzi. Trzecia rzecz. Odwróć się od zła. To Duch Święty pokazuje, co jest właściwe, a co nie. Jeśli pokazuje ci, że coś, co jest, coś, co jemu się nie podoba, to może być subtelne. Im więcej słowa Pana będzie w tobie, tym będziesz miał wrażliwsze sumienie. odwróć się od zła. Następna rzecz, czyń dobrze, więc nie wystarczy się odwrócić od zła. Mamy czynić dobrze. Kochani, w liście do Efezjan jest napisane: Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To Bóg wyznaczył nam te dobre uczynki w naszym życiu. Więc potrzebujesz mieć relacje z Nim, żeby wiedzieć, do czego Bóg ciebie powołał, czego od ciebie oczekuje. Dlatego, że kiedy będziesz żył w Bożej woli, będziesz miał Jego łaskę i przychylność. Ale kiedy będziesz szkodził własnymi ścieżkami, to po prostu to zniknie. I to nie jest tak, że Bóg ze złości ci to odbierze. Nie. Ty sam wychodzisz spod Bożej woli. No to nie możesz wtedy oczekiwać, że Bóg będzie cię chronił i będzie ci błogosławił. Następna rzecz. Szukaj pokoju. Jakiego pokoju? Nie takiego, żeby zamieszkać w ciele. Jezus jest nazwany księciem pokoju. Amen? Musisz wiedzieć. Powiem ci tak. Jeśli masz z Nim więź, to cokolwiek zrobisz niewłaściwego, ten pokój natychmiast stracisz. Natychmiast. I to odczujesz. Więc słowo mój tak. Zacznij szukać pokoju. Kiedy żyjesz w pokoju z Bogiem, to nie znaczy, że jesteś doskonały i doskonała. Nie. Ale to znaczy, że na tym etapie twojego życia poddajesz się. Może za 3-4 dni Bóg ci coś wskaże i będziesz wiedzieć, co masz poprawić w swoim życiu. Albo z czego zrezygnować. Szukaj pokoju. Tego wewnętrznego. Ciągle mówię do ludzi tak, kiedy przyjeżdżają na posługę. Musisz mieć pokój wewnętrzny sam z sobą w twoich decyzjach i pokój z Bogiem. Wtedy to będzie taką pieczęcią, że jesteś w woli Bożej. Czyli jesteś na Bożej drodze. Jeśli nie masz tego pokoju, ostatnia rzecz, ubiegaj się o nie. Co to znaczy ubiegać się o coś? Zabiegać o coś. Czyli jeśli tracę ten pokój, muszę zrobić wszystko, żeby go na nowo odzyskać. Wiecie, jak to przychodzi? Przez prawdziwą pokutę i nawrócenie. I wtedy Duch Święty na nowo wraca i napełnia ciebie. Społeczność jest przewrócona. Na zakończenie Psalm 86. Dobrze jest modlić się Słowem Bożym. Amen. Przeczytam kilka wierszy i potem zatrzymamy się na jednym. Dawid mówi do Pana tak. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo codziennie wołam do Ciebie. Rozwesel duszę sługi swego. Bo do Ciebie, Panie, duszę mą podnoszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz. I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej. I zważ na głośne błaganie moje. W dniu mej niedoli wzywam Cię, bo mnie wysłuchujesz. Nie ma równego Tobie między bogami, Panie. I nie ma takiego dzieła jak Twoje. Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, przyjdą i kłaniać się będą Tobie, Panie. I wielbić imię Twoje. Boś Ty wielki i czynisz cuda. Ty jedynie jesteś Bogiem. I potem Dawid mówi tak. Wskaż mi, Panie, drogę swoją. Bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. Dawid się modlił o to do Boga, bo wiedział, że potrzebował tego. Wskaż mi, Panie, drogę swoją. Jeśli chcesz, żeby Bóg cię uczył swoich dróg, to coś ci powiem. bez bojaźni Pańskiej nie znajdziesz tego. Nie będziesz miał tego objawione. Nie wierzę w to. Bym postępował w prawdzie Twojej. Zwróćcie uwagę. Dawid nie mówi w mojej prawdzie. W Twojej prawdzie. Mi się może wydawać, to jest dobre. A Bóg mówi, w moich oczach to nie jest właściwe. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło. Bojaźni imienia Twego. Potem kończy. Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną. Udziel mocy swojej słudze swemu. Wybaw syna służebnicy swojej i daj znak, że jesteś mi przychylny, aby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, że Ty, Panie, żeś Ty, Panie, wspomógł i pocieszył mnie. Zachęcam Was, kochani. Ja podzieliłem się tylko kilkoma naprawdę fragmentami. Zróbcie sobie studium biblijne na temat bojaźni Pańskiej i zobaczycie, jak bardzo wiele jest w Biblii na ten temat. I w Starym, i w Nowym Przymierzu. Bardzo wiele. Módlcie się tymi fragmentami. Wprowadzajcie to w życie. Jeśli nie potraficie, wejdźcie do komory, zamknijcie za sobą drzwi, pójdźcie na kolana i proś Zbawiciela, żeby przyszedł i zmienił ciebie. Bo słowo nie będzie zmienione. Słowo jest niezmienne. W tym się wyraża, kochani, doskonała Boża sprawiedliwość. Bóg nie zmieni swojego słowa nawet kosztem bólu, łez, cierpienia, a nawet śmierci swojego umiłowanego stworzenia. Ale jest Boża łaska, która jest boską mocą, żeby zmienić nas. Amen. Troszkę przedłużyłem parę minut, no ale macie łaskę dla mnie, ja dla Was też. Ojcze, my Ci dziękujemy. Ojcze, modlę się, Panie, za każde serce, które dzisiaj słuchało i słyszało. Panie, niech Twoja łaska sprawi, żeby to ziarno, które Ty dzisiaj siałeś, niech ono się zakorzeni w naszych sercach i niech wyda plon nie tylko dla nas samych, ale także dla Ciebie i Twojego Królestwa w imieniu Jezusa. Amen, amen.